A gościem Poranka Wnet jest pan Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Specjalnie na nasze spotkanie przyniosłem taką wielką księgę, którą czytam w czasie wakacji. Nie wiem, czy pan zna, Dawid Sztokman, tak. Wielka deformacja. Czytał pan?
Tak, tak. Rzeczywiście... To jest trochę jak w tej historii, co szczur z chomikiem rozmawiają i szczur się pyta chomika, jak ty to robisz, że tak cię wszyscy głaszczą, hodują, a mnie tylko tępią, prawda? PR. No więc rzeczywiście sektor finansowy po 2008 roku przeżył taki kryzys PR-owy i z chomika zrobił się szczurem.
Ale to myśli pan, że to, co pisze pan Dawid Sztokman, jest takim anty-PR-em tego, co się dzieje we współczesnym kapitalizmie?
Ten współczesny kapitalizm i ta rządza zysku, którego napędza, sprawił, że również kapitaliści podjęli pewną refleksję o sobie i stwierdzili, że rzeczywiście to jest ten taki agresywny model, który charakteryzował przełom XX i XXI wieku, poszedł trochę w odstawkę. Jak spojrzymy na przykład na napływy do funduszy, to najbardziej rosnącą klasą funduszy są te fundusze, które etycznie inwestują, czyli widzimy, że ta autorefleksja kapitalistów o kapitalizmie sprawiła, że ten nie tylko PR, ale też takie rzeczywiste decyzje zaczynają być trochę inne.
Ale to bardzo optymistyczne zdanie, bo z kolei obserwując rozmaite raporty na temat tego, kto bogaci się we współczesnym świecie, komu przybywa, komu ubywa, z tych raportów wynika, że ten 1% najbogatszych zyskuje najwięcej na tych wszystkich operacjach, w których między innymi giełdy świata uczestniczą.
Tak, rzeczywiście pośredniczymy w tych operacjach finansowych, natomiast my pośredniczymy w sposób taki najbardziej demokratyczny. Każdy może przyjść na giełdę, kupić akcje i korzystać z tego zwrotu na kapitale, a to, co współczesny świat charakteryzuje szeroko rozumiana innowacyjność, szczególnie robotyzacja, sprawia, że ten udział pracy w PKB spada, czyli płace spadają w PKB, a rośnie zwrot na kapitale. I właśnie dlatego takie programy PPK są ważne, żeby wszyscy demokratycznie mogli korzystać z tego, że zwrot na kapitale się poprawiają w związku z innowacyjnością i z tymi przełomowymi wynalazkami, a coraz trudniej zarabiać na pracy.
Pan prezes powiedział, że to jest bardzo demokratyczne miejsce, to ja wrócę na chwilę do tej książki Wielka Deformacja, bo tu jest, czyli jak skorumpowano amerykański kapitalizm.
Tak.
Czyli w jaki sposób właściwie kapitalizm i wolny rynek przestał istnieć w Ameryce w 2008 roku, wtedy, kiedy podjęto decyzję o dokapitalizowaniu miliardami dolarów największych banków i największych firm ubezpieczeniowych.
Tak, tylko zastanówmy się, kto jest naprawdę, kto ponosi największy koszt upadłości banku. No, ci, którzy wlokowali tam oszczędności, więc oczywiście jest kwestia menadżerskiego kapitalizmu, czy menadżerowie wypłacający sobie bonusy, prawda, z pomocy rządowej. Natomiast jest taki moment, że trzeba było uratować całe rzesze drobnych...
A właśnie pan Dawid Sztokman udowadnia, tak, że to jest nieprawda, tak, że nie rzesze ratowano drobnych, tych, którzy oszczędzają w bankach, tylko ratowano po prostu wielkie banki inwestycyjne, które zrobiły bardzo dużo złych kredytów dały i to był jedyny ratunek, a oszczędności były bezpieczne, bo system bankowy i system ubezpieczeniowy by wytrzymał.
No to jest, nie wiem, w ekonomii nie mamy historii alternatywnej. Nie wiemy, co by było, gdybyśmy nie uratowali tych banków.
Ale przecież jak coś bankrutuje, to coś bankrutuje, panie prezesie. Na tym polega kapitalizm, a nie na tym?
Tylko niestety to jest sieć powiązań. Znaczy jedni pożyczają innym i widać było, że wypadnięcie z systemu jednego banku, Lehman Brothers, spowodowało zaburzenie u wszystkich innych banków.
Ale tylko dużych banków, a przecież to nie z dużych banków się składa świat, a są też mniejsze banki, jakby duże. Pan się uśmiecha, to poważny problem jest.
Tak, tylko to jest, każda sieć ma takie punkty ciążenia, takie huby. I tymi punktami ciążenia w światowej gospodarce jest raptem kilka instytucji i one mogłyby zarazić swoją padłością inne instytucje, które z nimi są też powiązane.
Ja wiem, że pan tego nie może powiedzieć, ale to jest właśnie choroba systemu, że oni mogą robić dowolne rzeczy i teraz jak pan mówi o pracowniczych planach kapitałowych, to wchodzimy do tego systemu, w którym są gracze, którzy mają zupełnie inne reguły.
Tak, chociaż tutaj chciałem zwrócić uwagę, że banki to jest w pewnym sensie alternatywa do PPK, czy w ogóle do giełdy. Dzisiaj 60% Polaków, czy 60% oszczędności Polaków jest po prostu w bankach. Relatywnie rynek kapitałowy jest mało rozwinięty. Rynek kapitałowy ma tą przewagę bankami, że bezpośrednio jest decyzja o tym, żeby zainwestować w przedsiębiorstwo i to w dodatku w oczekiwaniu takim długoterminowym zwrotu z tej inwestycji. Bank tym się charakteryzuje, że przyjmuje depozyty, potem udziela kredytu na określony procent i nie jesteśmy w stanie w żaden sposób korzystać ze wzrostu gospodarczego jako całości. Zostajemy po prostu z góry umówiony procent. PPK ma właśnie zaktywizować tą część kapitałową, gdzie możemy mieć swój udział we wzroście polskiego PKB i stąd zgadzając się w tym, że banki urosły do zbyt dużych rozmiarów, również w Polsce mają bardzo duży rozmiar i w tym sensie mają cały czas rodzaj wsparcia, pomocy publicznej w postaci BFG, tego systemu gwarantowanych depozytów. Nie ma czegoś takiego jak gwarantowane depozyty na giełdzie, prawda? Natomiast za cenę poniesienia pewnego ryzyka inwestycyjnego mamy szansę nie tylko mieć zwrot, tak jak wynika ze stóp procentowych, ale również udział we wzroście PKB.
Bo to są te pytania, które dotyczą tej nowej koncepcji oszczędzania na emerytury. Co się stanie, kiedy Polacy się zdecydują na to, żeby nie odmówić, bo wszyscy wchodzą do systemu, tak. Bo tak to jest skonstruowane, wszyscy wchodzą do systemu, ale jest furtka i każdy z nas może powiedzieć nie i wtedy pracodawca może powiedzieć też nie, tak?
Tak.
I możemy nie być w tym systemie.
Dokładnie, to jest wszystko w duchu wolności. Każdy może zdecydować, jak chce zapewnić sobie emeryturę. W ostatnich po prostu 5 latach te nadwyżki finansowe Polaków znacznie wzrosły. One głównie zostały przekazane do banków. Teraz jest pytanie takie, czy to jest, ma być odpowiedź, jak Polacy mogą skorzystać na tym, że rośnie polska gospodarka i PPK daje im tą szansę, ale nie zmusza
ale
ich do
PPK
tego.
PPK ma nie tylko daje im szansę, ale właśnie gospodarce PPK daje szansę, żeby rosła, bo to jest nowy kapitał, który pojawia się na rynku.
Tak, przede wszystkim to jest innego rodzaju kapitał, bo to jest kapitał bardzo długoterminowy, no, oszczędzałem na emeryturę wiele lat i o innej charakterystyce i może finansować inne przedsięwzięcia i też zapisany w PPK limit, że dany operator PPK de facto nie opłaca mu się przekroczyć 15% udziału w rynku, sprawia, że nie będzie to jeden wielki kolos czy dwa wielkie kolosy, tylko to będzie dość zróżnicowana grupa zarządzająca.
Ale jakie są gwarancje, że nie powtórzy się historia OFE, tak? Do OFE też była mowa o tym, że proszę bardzo, oszczędzamy w nowoczesny sposób, to będą inwestowane pieniądze, a na końcu będzie to dla emerytów będzie Eldorado. Skończyło się, nie ma Eldorado, tak? System właściwie karmił tych, którzy korzystali z tego systemu, prezesów i tak dalej. To wszystko było, czy rozmaite spółki, tak? No były te patologie w systemie OFE. A jaka gwarancja jest, że tutaj nie będzie tych patologii?
Pierwszą gwarancją jest wolny rynek. Jest dużo większa elastyczność zmieniania operatora. Też nie będzie dominacji kilku podmiotów, tylko to będzie duża grupa z różnymi strategiami. I też PPK jest mniej regulowane. Na przykład PPK będą mogły zabezpieczać swoje pozycje. Kiedy będą oczekiwać dekoniunktury na rynku, będą mogły przez instrumenty pochodne zabezpieczyć swoje pozycje. Więc system jest elastyczny, dużo bardziej wolnorynkowy. A co dla mnie jest najważniejsze, jest wolnościowy. Po prostu każdy będzie mógł zdecydować, jak zabezpieczyć swoją emeryturę.
Będzie mógł odmówić uczestnictwa w tym systemie. A jakbyśmy narysowali, tu mam taką kartkę, tu już jest PKP Cargo, ale będziemy mówić. Ja będę rysował, będę mówił, będę pytał, dobrze?
Dobrze.
Bo 2% to jest z kieszeni pracownika, prawda?
Tak.
Do tych 2% dorzuca pracodawca swoje 2%, tak? To jest
tak.
Miesięcznie.
Tak.
I teraz te 4% wędruje dokąd z tej kieszeni?
Wędruje do operatora PPK, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.
Towarzystwo Funduszy
i tam się spotyka ze wsparciem rządowym. 250 zł składki powitalnej i 240 zł rocznie dopłaty ze strony rządu. Czyli taka zachęta do tego, żeby oszczędzać.
A to TFI jest jedno TFI?
Jest dużo, bardzo. Są bardzo
to
różne.
Są prywatne?
Właściwie każde TFI, które 5 lat działa na rynku, prywatne bądź z domieszką Skarbu Państwa, może poprosić PFR o licencjonowanie swojego programu emerytalnego.
No dobrze, ale jakimś TFI zarządza pan Kowalski, tak?
Tak.
No i teraz jakie mam gwarancje i jak mam gwarancje, co on z tymi pieniędzmi robi?
Ma pewne limity inwestycyjne, część w zależności od wieku uczestnika będzie musiał dobierać albo więcej obligacji, albo mniej obligacji, a najlepszym gwarantem tego, że on będzie dobrze zarządzał, jest to, że 16% jego dochodu z zarządzania, czyli 0,1% nasz tych kwot, mu powierzamy, będzie zależał od sukcesu jego w zarządzaniu, czyli pokonania zewnętrznego benchmarku, punktu odniesienia, więc on jest zmotywowany, żeby wypracowywać zyski dla swoich inwestorów.
Bo Kowalski, czyli właściciel TFI, z czego żyje, z czego ma dochód?
0,5%, maksymalnie 0,5%, 0,5%, co jest dużo, dużo mniej, rząd wielkości mniej niż pobierało OFE, trafia do niego w formie opłaty za zarządzanie na to, żeby zapłacił pensję swoim pracownikom, analitykom i tak dalej, a 0,1 może dostać w formie udziału w zysku.
No dobrze, ale analitycy Kowalskiego bardzo się pomylili, zainwestowali pieniądze w spółkę, która akurat miała przykrą przygodę, tak spaliła jej się fabryka i...
Nie było ubezpieczona jeszcze.
Nie była ubezpieczona, no i co wtedy?
Przede wszystkim najważniejsze jest to, że te portfele PPK będą zdywersyfikowane, czyli będzie dużo, dużo różnych aktywów, które oni będą dobierać, a poza tym jeśli odpowiednio zabezpieczył sobie na przykład tą pozycję na rynku terminowym, może się okazać, że wcale nie poniesie tak dużej straty, bądź tylko częściową tą stratę, więc i przede wszystkim przez to, że tyle instytucji może wejść do tego systemu i oferować, to my będziemy mogli wybierać, zmieniać, będzie to, dużo łatwiej, duża motywacja.
A to TFI jest notowane na giełdzie?
Część TFI są notowane na giełdzie, część nie jest notowanych na giełdzie, natomiast TFI to jest tylko zespół zarządzający. Nasze pieniądze trafiają do funduszu, którym zarządza to TFI.
A jak TFI jest notowane na giełdzie, to może pieniądze nasze inwestować samo
nie,
w siebie?
Nie może, nie.
Kupować swoje własne akcje?
Nie może, też właściciela nie może.
Dobrze, swojego. Czyli to jest... No dobrze, jak się mu zupełnie nie powiedzie, to zbankrutuje.
Znaczy, przede wszystkim tą część akcyjną, która jest obciążona ryzykiem, no ze względu na te limity inwestycyjne, jest tam 1/3, powiedzmy, portfela, więc oprócz tego ma jeszcze komponent dłużny, a poza tym rzadko się tak zdarza, szczególnie w spółki na giełdzie, które są bardzo transparentne, wiadomo co produkują, wiadomo co robią, że jest taka 100% utrata środków. To bardziej taka charakterystyka zwrotów zero albo bardzo dużo, to jest dla startupów.
A był taki moment w historii OFE, pytanie, czy ten kapitał może być inwestowany za granicą, a tutaj?
Tak, będzie mógł być też zainwestowany za granicą, właśnie też w ramach tych limitów. Natomiast to, co było takim ciężarem w OFE, to był 2008 rok, duża utrata wartości jednostek uczestnictwa.
Wielka deformacja.
Natomiast częściowo zarządzające OFE mają rację, że ustawa mi zakazywała zabezpieczania pozycji. Może się mogli spodziewać po upadku Lehman Brothers, że będzie bardzo zła sytuacja, to w żaden sposób nie mogli zabezpieczyć swoich pozycji. Elastyczność i dobrowolność PPK oraz niskie koszty zarządzania, dużo niższe niż w OFE, dają realne szanse na to, że będziemy mieli przynajmniej takie emerytury, jakie wynikają ze wzrostu gospodarczego Polski, a może nawet trochę lepsze.
W perspektywie 25 lat nie da się przewidzieć niczego, ani wzrostu, ani upadku. Tak. To jest czas nieprzewidywalny. 25 lat temu co pan robił?
25 lat temu, to był 93 rok, to moi rodzice wrócili z Austrii, poszedłem do polskiego liceum.
Które to w Warszawie?
Tak, Zamojskiego.
Dobrze. Teraz, co dzieje się na warszawskiej giełdzie? Jakie są trendy?
Jako prezes giełdy mam zakaz inwestowania na giełdzie, więc tak samo obserwuję to bez żadnych emocji, w sensie inwestycyjnym, jestem zaangażowany inwestycyjnie. Natomiast głównym trendem jest to, że zaczynam oferować nowe instrumenty finansowe. Rozwijamy bardzo rynek towarowy. Tutaj w sukurs nam przyszło Ministerstwo Energii z tym, że 100% energii elektrycznej będzie sprzedawane za pośrednictwem naszej spółki córki towarowej Giełdy Energii. Więc cały czas się przygotowujemy taką paletę zróżnicowaną zróżnicowanych produktów, nie tylko to, co tradycyjnie się kojarzy z giełdą, akcje, obligacje, ale też indeksy i również rynek towarowy rozwijamy na potrzeby między innymi PPK, bo zarabiać można nie tylko na akcjach, ale też na różnych innych instrumentach.
Ten rynek energii, towarowy rynek energii, to co oznacza, że te wielkie spółki będą sprzedawać przez giełdę?
No, gdyby w 2017 roku pan kupił jakiś portfel akcji, to by pan bardzo dużo zarobił na akcjach, a gdyby pan w początku 2018 roku kupił kontrakty terminowe na energię elektryczną, zarobiłby pan jeszcze lepiej. Więc absolutnie można zarabiać nie tylko na akcjach, ale również na zmianach cen innych aktywów.
To jest tak, że tu już coś trzeba potrafić zrobić, żeby wiedzieć, na czym można zarobić. Trzeba mieć też... Na informacji ponoć się najwięcej
tak,
zarabia.
Zarabia się na informacji, na analizie, rozumieniu świata i nie bez znaczenia jest również szczęście.
Był taki moment, w którym jakaś była konkurencja, która z giełd w Europie Środkowej jest największa. W tej konkurencji też porównywaliśmy się z giełdą w Wiedniu, z innymi giełdami. Jak wygląda giełda warszawska?
Giełda warszawska i cały rynek kapitałowy zostanie 24 września przeklasyfikowany z rynku rozwijającego się do rynku rozwiniętego, więc w tej chwili porównujemy się głównie z tymi 25 najbardziej rozwiniętymi rynkami świata i cieszymy się, że waga naszego rynku wśród tych 25 krajów jest o 60% większa niż giełdy wiedeńskiej.
O 60%
tak,
większa?
Tak, waga, więc skoro agencja zupełnie niezależna od nas, FTSE Russell uważa, że tak uważa i taki wynika z ich analiz, to tylko możemy się cieszyć.
A wśród tych 25 państw zajmujemy które miejsce?
Zajmujemy miejsce 23. Natomiast do 22 i 21 no, to jest w zasięgu naszym, żeby doszusować, bo to są kraje o mniejszym potencjale i ekonomicznym, i demograficznym, więc jeśli dalej będzie się tak dobrze rozwijała giełda, program PPK będzie sukcesem, to wydaje mi się, że 22-21 miejsce jest dla nas możliwe i to by mniej więcej odpowiadało miejscu Polski w światowym PKB.
Wiemy, że na świecie jest coś takiego, bo jest kapitał spekulacyjny, jest coś
tak,
takiego.
Oczywiście.
I czy są jakieś mechanizmy obronne, bo kapitał spekulacyjny, jeżeli ktoś duży gracz podejmie decyzję, to może doprowadzić do wzrostu i do upadku.
Tak, chociaż kapitał spekulacyjny w ostatnich paru latach bardzo się zmienił, bo głównie korzysta z algorytmów. Tak technicznie to wygląda, że wstawiają serwer do naszej serwerowni, patrzą, co jest u nas, jakie są oferty kupna i sprzedaży i starają się wejść w ten tak zwany spread, czyli różnica między ceną oferowaną, a ceną, za którą ktoś jest gotów kupić dane aktywo. I w tym sensie ci spekulanci, tak jak wyobrażamy sobie często na filmach, którzy, prawda, tylko knują coś w zaciszu nowojorskich gabinetów, to raczej zastąpili w dużej części komputery. Jednak człowiek nie jest w stanie przerobić takiej ilości informacji jak komputer, więc handel taki, co byśmy nazwali spekulacyjny, czy taki bardzo intensywny handel, szybki handel, są w dużej części przekazany komputerom. Stąd wszystkie informacje płynące z gospodarki są tak ważne dzisiaj na rynkach finansowych, bo natychmiast są one pożywką dla algorytmów, które dokonują decyzji inwestycyjnych.
A jaki jest kapitał na giełdzie warszawskiej?
W większości jest to kapitał zagraniczny.
Ale jakie to są, jakie to są sumy?
Znaczy dziennie powiedzmy między pół a miliard złotych obrotów, tyle jest wartość, za ile kupiono i sprzedano, chociaż ten obrót się bardzo koncentruje na tych WIG-u 20, czyli tych 20 największych firmach i na tych firmach z MWIG-u 40, czyli tak intensywnie obracanych jest 60 firm, a pozostałe 850 jest mniej intensywnie obracanych i zagranica też się koncentruje na największych, powiedzmy, 40-50 firmach u nas.
Rynek, w którymś momencie rozwijał się ten rynek New Connect, tak? Startupy, te takie przedsiębiorstwa, które aspirują, spółki akcyjne, które aspirują do tego, żeby być na dużej giełdzie, to się rozwija czy nie?
Znaczy, bardzo dobrze się rozwija w tym sensie, że coraz więcej spółek z New Connect przechodzi na rynek główny. Mieliśmy już ponad 60 takich przejść. I to jest taka bardzo dobra ewolucja, bo już inwestorzy znają te spółki, oglądają je najpierw na New Connectie, a potem na tej dużej giełdzie one dużo szybciej potrafią się rozwijać, łatwiej im pozyskać kapitał, są bardziej płynne, więc w tym sensie New Connect jest dużym sukcesem. Natomiast od tego roku obowiązują regulacje MiFID II również w Polsce, które narzuciły, nie różnicują zasad między spółki na New Connectie, a na rynku głównym. I teraz zabiegamy w Unii Europejskiej, dlatego też wszedłem do Rady Europejskiej Federacji Giełd i tam też z tego poziomu zabiega.
Nie wykluczają nas stamtąd?
Nie, wręcz przeciwnie, powołali mnie 3 miesiące temu do tej rady. Dość długo nie było nikogo z Polski. Historycznie jedna osoba była w tej radzie i jedna osoba była w takiej radzie konsultacyjnej, więc byliśmy dość słabo tam reprezentowani. Teraz jesteśmy w tym najwyższym gremium reprezentowani i tam głównie zabiegam o to, żeby zderegulować rynki dla małych i średnich przedsiębiorstw, takie jak nasz New Connect. I Unia Europejska, Komisja Europejska się temu przychyla i niedawno opublikowała taki discussion paper, gdzie pokazuje, w jakim kierunku to może iść. Stąd też dzisiaj w Krynicy mamy przedstawicieli 6 giełd z regionu Europy Środkowej, bo właśnie tym wspólnym dla nas mianownikiem jest to, że zabiegamy o to, żeby małe i średnie przedsiębiorstwa notowane miały łatwiej niż te wielkie koncerny światowe notowane na giełdach zachodnich.
Co znaczy łatwiej, czyli?
Przede wszystkim mniejsze wymogi informacyjne, niektóre są bardzo uciążliwe i mniejsze kary w przypadku uchybień tym obowiązkom informacyjnym, ale też szereg innych drobniejszych ułatwień, które mają zmniejszyć koszt dla małych firm bycia na giełdzie.
A czy w ogóle system giełdowy odgrywa jakąś rolę w tej koncepcji Trójmorza, czy w związku z tym coś się dzieje?
Tak, właśnie dlatego zaprosiliśmy tutaj do Krynicy tych 6 przedstawicieli giełd z regionu, bo to się idealnie wpisuje w koncepcję Trójmorza. Nie będzie to żadne połączenie kapitałowe, ale bardzo bliska współpraca.
Wjeżdża kolumna rządowych samochodów, ale to jeszcze nie jest premier Mateusz Morawiecki, który będzie tutaj koło godziny 13. Już są namioty, już wiadomo, gdzie będzie sprawdzane. Czyli to odgrywa, tak? A czy jest możliwość, że stworzy się giełda Trójmorza? Jakaś jedna wyróżniona instytucja, gdzie wszystkie giełdy wejdą i wtedy stworzą jeszcze większą giełdę, nie 23, a 14 na świecie?
Bardzo dużym orientownikiem integracji giełd tutaj regionu jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który finansuje szereg inicjatyw w tym zakresie. Natomiast najlepszym sposobem i takim najmniej inwazyjnym i takim w duchu Polski Jagiellońskiej jest to, co planujemy, czyli stworzenie wspólnego indeksu, czyli żeby inwestorzy mogli zainwestować w spółki z regionu w sposób taki, kupując jeden instrument, będą mieli ekspozycję na najbardziej płynne i najciekawsze spółki regionu, bo to w momencie, kiedy chodzimy do bardzo dużych funduszy, którzy inwestują tylko na rynkach rozwiniętych, jest dużo ciekawsze niż jedna pojedyncza spółka, które w skali światowej są, no, nie licząc Orlenu, są wszystkie bardzo małe. Natomiast jeśli się zaoferuje około 40 takich spółek, to już jest to interesująca inwestycja, bo z funduszami, którymi się spotykamy, z inwestorami, no, oni widzą, że w czwórce krajów o najniższym bezrobociu w Unii Europejskiej są 3 z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, czyli Czechy, Węgry i Polska, więc chcieliby mieć ekspozycję na tą dobrą sytuację ekonomiczną w regionie.
Oglądał pan pewno film Big Short.
Tak.
Tam jest takie zdanie, takie są dwa finały, tak? Jedno, tak, że nastąpiły aresztowania, a drugie, tak. A nie, było zupełnie inaczej. I tam pada takie zdanie. W 2008 roku skończył się kapitalizm. Nieprawdziwe?
Wydaje mi się, że takich bardzo znaczących zdarzeniach, które spowodowały nawet u, wydawało się, najsprytniejszych kapitalistów, czyli u banków inwestycyjnych, straty. Ludzie uwielbiają takie bardzo ostre diagnozy stawiać. I tak samo jak mamy hura optymizm tuż przed kryzysem, tak samo mamy hura pesymizm po kryzysie. Wydaje mi się, że to jest zdanie takie, które nie docenia tego, jak człowiek potrafi się adoptować do różnych sytuacji. Po prostu adoptujemy się do nowej sytuacji pokryzysowej, a kapitalizm został gruntownie przez ostatnie 10 lat zreformowany.
Tak?
Tak, no wystarczy spojrzeć na regulacje, które dotyczą giełd. No są dużo giełd czy biur maklerskich, są dużo bardziej restrykcyjne, dużo więcej miejsc, w których mogły powstawać nadużycia, zostało zidentyfikowanych i wyeliminowanych. Oczywiście jest to dodatkowy wysiłek dla giełd, żeby tym sprostać, ale dla inwestorów jest bezpieczniej.
Ale co by się stało z tym czymś, gdyby Europejski Bank Centralny przestał drukować euro, przestał wzmacniać te banki i te instytucje finansowe, które nie mogą upaść. Wtedy byłoby normalnie.
Tak, no na pewno by się rynek oczyścił, tylko pytanie, czy w jakim czasie byśmy wrócili na tą ścieżkę zrównoważonego wzrostu i być może byśmy mieli zdrowszą mikrostrukturę rynku, ale byśmy pewnie około, tam nie wiem, 50-60 lat czekali do powrót na ścieżkę wzrostu, a tak to wróciliśmy po 10.
Ale to jest hipoteza, tak?
Tak, oczywiście, nie wiemy.
To nie jest, być może nastąpiłoby to szybciej, ale byłoby uczciwie wobec małych przedsiębiorstw, wobec tych, co bankrutują. No,
wobec
uczciwie.
Podatników.
Wobec podatników, no byłoby uczciwie.
Tak, no to jest taki odwieczny spór, powiedzmy, ze szkołą austriacką w ekonomii, która by chciała, żeby te rynki się w pełni oczyszczały i tylko tą efektywność alokacji rynkowej jakby jako narzędzie ostateczne rozwiązania wszystkich problemów. No cykl, na to się wszystko jeszcze nakłada, po prostu cykl polityczny i polityków nie stać na to, żeby czekać 100 lat na poprawę sytuacji gospodarczej, więc jak ktoś im mówi, że jest takie ryzyko, no to nie podejmują tego ryzyka i można ich rozumieć.
Ale oczywiście można wiedzieć, że w gospodarce chodzimy po polu minowym, które właściwie przyjdzie taki moment, kiedy to musi wybuchnąć.
Tak, chociaż znowu wracam do umiejętności adoptowania człowieka i życia sprzecznościami. Znaczy, z jednej strony promujemy wolny rynek, z drugiej strony cieszymy się, jak akurat w naszej branży następuje jakaś interwencja państwowa. Prawda? Jesteśmy takimi ludźmi, którzy ludzie po prostu umieją żyć w sprzecznościach i ciągle w tych sprzecznościach staramy się znaleźć jakąś drogę, która tu i teraz daje rozwiązanie i możliwie mało niszczy nasze perspektywy na przyszłość.
Na takich może to nie są ci, którzy rządzą gospodarką, ale się mówi też o tym, że dobrze by było, gdyby, że w którymś momencie pieniądz papierowy zostanie wyparty przez inną formę transakcyjną. To jest ten zdolność do przystosowania się do tego, co będzie.
Tak. Znaczy dwie rzeczy. Jedno, no to oczywiście mamy pieniądz w tym sensie elektroniczny, że płacimy kartami, teraz komórkami, prawda, to szczególnie w Afryce to mobilne płatności się bardzo rozwinęły. Natomiast to jest pytanie, jeśli pyta pan o tak zwane kryptowaluty, to jest pytanie, czy ludzkość jest gotowa zrezygnować z możliwości, jaką daje kreacja pieniądza przez banki, prawda? Bo banki, mając relatywnie mały kapitał, potrafią dać bardzo dużo kredytu i to się nazywa kreacja pieniądza i to jest fundament rozwoju kapitalistycznego. Kryptowaluty, których ilość jest z góry ograniczona, nie dają możliwości kreacji pieniądza i pytanie, czy ludzkość jest gotowa na to, żeby żyć tak jak w dawnych czasach, bez kreacji pieniądza przed rewolucją przemysłową. Jeśli społeczeństwa podejmą taką decyzję, że chcą mieć w pewnym sensie bardziej stabilną gospodarkę, bo kryzysy napędza właśnie kreacja, częściowo napędza kreacja pieniądza, jeśli będzie zbyt wysoka i gospodarka by na pewno była stabilniejsza, gdyby była ograniczona pula pieniędzy, natomiast trudniej byłoby nam się rozwijać, trudniej inwestować i mam poważne wątpliwości do tego, że społeczeństwo wyrażą zgodę na to, żeby tej kreacji pieniądza nie było, bo oznaczałoby to spowolnienie wzrostu gospodarczego, ale by też zmniejszyło fluktuację.
A dobrze, że posługujemy się złotówką, a nie euro?
Jest taki dowcip, czy jest pan za przyjęciem euro? Tak, w dowolnej ilości, prawda? Więc tak jest jeszcze duża różnica w poziomie zamożności, no to trudno sobie wyobrażać, żebyśmy wprowadzali euro. Zresztą wystarczy krótka podróż przez kraje naszego regionu, które wprowadziły euro, jak na przykład Słowacja. I to jest po prostu duże wyrzeczenie społeczne. Nasza gospodarka jest na tyle duża i złotówka jest tą szóstą najważniejszą walutą europejską, że jesteśmy mniej podatni na ataki spekulacyjne, więc możemy spokojnie żyć złotówką, jeśli chodzi o stabilność. Złotówka nam pomaga amortyzować szoki i w oczekiwaniu na to, aż przekroczymy średnią unijną, jeśli chodzi o zamożność, to nie powinniśmy pozbywać się złotówki, a potem, jak już będziemy dostatecznie bogaci, powinniśmy to poważnie rozważyć. Tak.
Droga życiowa pana prezesa. Liceum Zamojskiego, 93. Maturę pan zdał?
Zdałem maturę, tak. No, tak. Potem SGH, potem doktorat.
Na jaki temat?
Ja pisałem o wpływie niepewności na proces monopolizacji, z mikroekonomii pisałem doktorat. 10 lat pracowałem w międzynarodowej firmie doradczej w kilku, że tak powiem, ich lokalizacjach światowych, a potem byłem szefem warszawskiego biura tej firmy. Następnie pracowałem w Krajowym Funduszu Kapitałowym jako w końcowej fazie jako zastępca dyrektora inwestycyjnego. W Wielkiej Brytanii byłem postdokiem w University of Essexa. Potem po okresie zasiadania w różnych radach nadzorczych i prowadzenia też własnego biznesu związanego z komercjalizacją technologii, zostałem wybrany na prezesa giełdy. Więc w sumie prosta historia.
Która trwa. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję w poranku wnet. Prezes Giełdy Papierów Wartościowych Marek Diet był gościem poranka wnet.